Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, o której dowiedziałam się przy okazji szukania materiałów do sprawy Tria z Fort Worth. I znów będzie to sprawa, która z pozoru nie miała prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzyła. Zapraszam do wysłuchania historii Carly Jean Walker. Carla Jean Walker urodziła się 31 stycznia 1957 roku. W chwili, gdy wydarzyła się historia, o której Wam dzisiaj opowiem, miała 17 lat i chodziła do szkoły średniej Western Hills w Benbrook, na przedmieściach Fort Worth. Carla była ładną blondynką, cheerleaderką i członkinią drużyny tenisowej. Podobno była dość popularna w szkole i powszechnie lubiana. Opisywana jest jako zadziorna i energiczna, a jej siostra określiła ją nawet jako małą wariatkę. Po skończeniu szkoły planowała kontynuować naukę i zostać weterynarzem. Tymczasem od roku umawiała się z 18-letnim Rodneyem McCoy, rozgrywającym drużyny piłkarskiej. Podobno byli bardzo dobraną parą i nigdy się nawet nie kłócili. Rodney planował studiować na Texas Tech University, a Carla planowała pójść tam z nim. Carla powiedziała nawet swoim przyjaciołom, że nie wyobraża sobie swojej przyszłości inaczej niż jako żona Rodneya i matka jego dzieci. Jakiś czas wcześniej zresztą chłopak dał jej nawet pierścionek obietnicę, że kiedyś jej się oświadczy. Nic więc dziwnego, że gdy 16 lutego 1974 roku w szkole urządzono bal walentynkowy, to Carla poszła na niego razem z Rodneyem. Tego wieczoru miała na sobie bladoniebieską sukienkę z białymi wykończeniami. Temat imprezy brzmiał: miłość jest kalejdoskopem. A sam bal zakończył się około 23:30. Carla i Rodney nie zamierzali jednak jeszcze wracać do domu. Zamiast tego zaprosili parę przyjaciół i jeździli z nimi autem Rodneya po okolicy, wjeżdżając po drodze na hamburgery czy do Taco Bell. Rodney powiedział później, że pili i palili trawkę. Później odwieźli przyjaciół do domów i Rodney i Carla pojechali do pobliskiej kręgielni, aby dziewczyna mogła skorzystać z łazienki. Zostali na parkingu przy kręgielni i zaczęli się całować. Carla oparła się plecami o drzwi pasażera, używając swojej torebki jako poduszki. I pewnie wieczór zakończyłby się zupełnie zwyczajnie, jednak w pewnym momencie drzwi od strony pasażera otworzyły się i zostali zaatakowani. Jak wspominał Rodney, rozmawialiśmy i zaczęliśmy się całować. Ona opierała się o drzwi, a one po prostu się otworzyły. Napastnik zaczął uderzać go w głowę. Według chłopaka Carla krzyczała: przestań go bić, więc zakładam, że uderzył mnie kilka razy. Krew spływała mi do oczu, twarzy i wszystkiego. Czułem się, jakbym był sparaliżowany. Następnie napastnik przyłożył mu pistolet do twarzy i wielokrotnie naciskał na spust, ale pistolet nie wypalił. Słyszał, jak mówiła: pójdę z tobą, tylko nie strzelaj do niego. Oraz jak krzyczała: idź po mojego tatę, gdy tracił przytomność. Gdy po chwili się ocknął, Carly już nie było w aucie. Mężczyzna, który ich zaatakował, porwał ją. Na asfalcie przy samochodzie leżała jej torebka, pierścionek i magazynek pistoletu kalibru 22. Rodney natychmiast pojechał do domu dziewczyny. Dopiero co zdał egzamin na prawo jazdy, więc nie był jeszcze zbyt dobrym kierowcą. W nerwach i szoku prawie doprowadził do stłuczki. Gdy dojechał do domu Walkerów i zaczął walić do drzwi, jej rodzice byli przerażeni. Mimo że było już po pierwszej w nocy, wciąż nie położyli się jeszcze spać i spędzali miły, rodzinny wieczór grając w domino. Według matki dziewczyny, Rodney waląc do drzwi krzyczał: dopadli ją, i był cały pokryty krwią. Gdy szybko wyjaśnił im, co zaszło, pani Walker zadzwoniła po pogotowie dla chłopaka, a jej mąż zabrał z domu broń i pojechał do zamkniętej już kręgielni, aby szukać swojej córki. Rodney opowiedział oczywiście policjantom, co się wydarzyło. Opisał również mężczyznę, który ich napadł. Według niego był gładko ostrzyżonym, szczupłym, młodym mężczyzną w wieku około 20 lat, z krótko przeciętymi, falowanymi włosami, który mówił z akcentem w stylu teksańskim i miał około 170 cm wzrostu. Ubrany był w połyskującą zieloną kamizelkę bez rękawów i prawie biały kowbojski kapelusz. Przez kilka następnych dni rodzina Carly odchodziła od zmysłów, czekając na wieści o swojej córce i siostrze, a policja przeprowadziła szeroko zakrojone poszukiwania pieszo, konno, samochodem i helikopterem. Oczywiście wieść o porwaniu młodej dziewczyny z auta, w którym była ze swoim chłopakiem, szybko rozprzestrzeniła się wśród lokalnej społeczności i każdy chciał pomóc. Mnóstwo osób dołączyło do poszukiwań 17-latki. I każdy miał nadzieję, że wszystko dobrze się skończy i że Carla wróci do domu cała i zdrowa. Niestety tak się nie stało. 3 dni po porwaniu Carly, 2 policjantów przeszukujących przepusty i pastwiska w pobliżu jeziora Benbrook znalazło częściowo ubrane ciało. Zwłoki leżały zaledwie 30 minut drogi na południe od obszaru Fort Worth. Zanim ciało pokazano rodzicom Carly, pokazano im znalezioną przy nim biżuterię. Państwo Walker od razu poznali, że to rzeczy ich córki. Po okazaniu im ciała potwierdzili, że znaleziono ciało Carly. Jej ubranie było podarte, a ona sama została pobita, zgwałcona i uduszona. Jedne źródła podają, że została uduszona własnym paskiem od stanika, a inne, że morderca musiał udusić ją gołymi rękami. Lekarz sądowy ustalił, że wstrzyknięto jej także morfinę. Na miejscu znalezienia ciała policjanci znaleźli nabój, a stanik i ubranie Carly zawierały próbkę obcego DNA. Oczywiście teraz priorytetem stało się ustalenie, kto odpowiada za tak okrutną zbrodnię. Nie muszę chyba mówić, że ludzie żądali odpowiedzi, a na policję nakładano ogromną presję. Utworzono więc specjalną grupę zadaniową, złożoną z detektywów z lokalnych wydziałów policji, ale tak naprawdę ta grupa nie miała zbyt wiele do zrobienia. Na ciele i ubraniu Carly nie znaleziono żadnych odcisków palców. Krew na jej sukience pochodziła z ran z głowy Rodneya. Udało się pobrać obce DNA, ale nie istniała jeszcze technologia umożliwiająca identyfikację osoby na tej podstawie. Pamiętajmy, że był rok 1974. Na parkingach nie było jeszcze kamer monitorujących, a na poboczach autostrad czytników tablic rejestracyjnych. Co więcej, policjanci nie mieli nawet komputerów w swoich wydziałach policji. Patrząc na to z tej perspektywy, trudno się dziwić, że tak wiele spraw z tamtych lat pozostało nierozwiązanych. Tak naprawdę, jeżeli nie było odcisków palców, które można by było do kogoś dopasować, czy jakichś świadków, to ciężko było o jakikolwiek punkt zaczepienia. Jednak mimo wszystko policjanci starali się oczywiście wykonywać swoją pracę. Grupa uruchomiła całodobową linię telefoniczną, na którą mógł zadzwonić każdy, kto miał jakąkolwiek informację w sprawie. A wiadomo, że jeżeli zachęca się ludzi, żeby dzwonili z każdą informacją, nawet taką, która może im się wydawać nieistotna, i z każdym przypuszczeniem, to uzyska się prawdziwe morze różnych tropów, przez które później trzeba się przedrzeć. Detektywi usłyszeli na przykład, że Carla została zamordowana przez 2 handlarzy marihuaną, pracownika objazdnego cyrku, czy też przez cichego, młodego mężczyznę, który często grywał samotnie w kręgle w alejce, w której porwano Carlę. Usłyszeli, że Rodney rzekomo wdał się w kłótnię z jakimś chłopakiem w lokalu serwującym hamburgery w noc poprzedzającą bal. Zadzwonił nawet ktoś, kto twierdził, że zna mordercę, który powiedział mu, że nie miał zamiaru zabić Carly, ale jak to ujął, chciał ją tylko opieprzyć. W marcu, miesiąc po zamordowaniu Carly, grupa miała właściwie tylko jeden pewny trop. Ustalono, że magazynek znaleziony na parkingu przy kręgielni należał do nowszego modelu pistoletu 22 Ruger. Udało się stworzyć listę nazwisk wszystkich osób mieszkających w Fort Worth, które kupiły ten model. Grupa zadaniowa postanowiła przesłuchać każdą z nich, jednak nie przyniosło to większych rezultatów. Policjanci do tego stopnia nie mieli punktu zaczepienia, że zatrudnili nawet hipnotyzera, który miał zahipnotyzować Rodneya i wydobyć od niego więcej szczegółów. Nie przyniosło to jednak większych rezultatów. Wydaje się, że najważniejszym wspomnieniem, jakie udało mu się przypomnieć, było to, że porywacz Carly miał na sobie brązowy lub beżowy kowbojski kapelusz, o czym mówiłam już wcześniej. Oczywiście w sprawie szybko pojawili się również jasnowidzowie, którzy twierdzili, że wiedzą, co stało się z Karlą. Pierwszy z nich zadzwonił do gazety The Star Telegram już 2 godziny po znalezieniu ciała Karli. Wtedy jeszcze nie podano do mediów, że znaleziono zwłoki. Jasnowidz powiedział jednak, że ciało Karli, ubrane w, jak to ujął, formalny strój, zostanie znalezione około 30 mil od centrum Fort Worth. Powiedział, że zabójca prowadził podskakujący samochód, przypominający Mustanga z czarno-białym dachem i bordowym dołem malowanym na zamówienie. Opisał zabójcę jako osobę mającą około 150 cm wzrostu, ważącą 65-70 kg i posiadającą wąską talię. The Star Telegram zacytował jasnowidza. Zabójca nosił ogrodniczki i miał pasek z jakimiś srebrnymi ozdobami. Miał na sobie biały t-shirt i kowbojski kapelusz. Miał szczupłą twarz, wydatne kości policzkowe i niewielką brodę. Jasnowidz powiedział też, że sprawa zostanie rozwiązana do końca tygodnia, jak się oczywiście nie stało. W 1975 roku do rodziny Karli przyleciał też jasnowidz z Nowego Jorku, który powiedział, cytuję, że w Fort Worth jest osoba, która wie, kto to zrobił. Była w to zamieszana osoba o ciemniejszej skórze. Nie czarny, ale może latynos. Jego zdaniem Karla była przetrzymywana w obszarze wokół miejsca, w którym znaleziono ciało, przez 4 dni jej zaginięcia. Czymś, co zawsze niezwykle mnie bulwersuje w sprawach zaginięć czy morderstw, jest to, że niektórzy ludzie mają czelność dzwonić do rodzin ofiar w ramach jakiegoś żartu czy wyzwania. Po prostu nie mieści mi się w głowie, jak można robić takie rzeczy. Jednak w tej sprawie również to miało miejsce. Już 2 dni po pogrzebie Karli, jej rodzice zaczęli odbierać telefony. Matka dziewczyny powiedziała o nich. Czasami przychodzą co tydzień, czasami co 2 tygodnie. Czasem rano, a czasem po południu. Ale ktokolwiek dzwoni, nigdy nie odezwał się ani słowem. Zawsze mówimy, witajcie, cześć, cześć. I nigdy nie odpowiadają. Minie najwyżej minuta, a po drugiej stronie zawsze będzie panowała martwa cisza. Takie głuche telefony miały miejsce przez cały rok 1975. W 1975 roku wytypowano w końcu pierwszego podejrzanego w sprawie morderstwa Karli. Był nim 21-letni Tommy Ray Kneeland, który trudnił się układaniem dywanów. Mimo swojego młodego wieku został skazany aż na 550 lat więzienia za jedno morderstwo i na 2 dożywocia za 2 inne morderstwa. Stanął także przed sądem w Fort Worth za kwalifikowane porwanie 16-letniej dziewczynki. Trop był o tyle obiecujący, że Rodney zidentyfikował go jako osobę, która tamtej nocy zaatakowała go i porwała Karlę. Niestety nie udało się go powiązać z tą zbrodnią w żaden inny sposób i trop ten wkrótce okazał się być ślepym zaułkiem. Jednak policjanci szybko znaleźli innego podejrzanego, na którym skupili swoją uwagę. Był nim William Ted Wilhite, którego oskarżyli o popełnienie serii włamań. Gdy doszło do jego aresztowania, miał powiedzieć jednemu z policjantów: zastanawiałem się, kiedy przyjdziesz po mnie za Karlę Walker. Nie pozostało to bez echa i śledczy mieli nadzieję, że przyciskając go podczas przesłuchania, uda im się nakłonić go do przyznania się do winy. Jednemu z detektywów prawie się to udało. Jak wspominał, rozmawiałem z nim o Karli i o tym, że pochodziła z dobrej rodziny. Karmiłem jego sumienie. Powiedziałem mu, że nie będzie w stanie ze sobą żyć, więc równie dobrze mógłby mi powiedzieć, gdyby ją zabił. I wtedy Wilhite miał wybuchnąć płaczem i powiedzieć: no cóż, chyba też mógłbym. Właśnie w tym momencie ktoś zapukał do drzwi i powiedział, że przesłuchujący go detektyw jest potrzebny w innym miejscu. Przesłuchanie przerwano. Kiedy w 1976 roku detektyw spróbował ponownie, po tym jak pracownik kręgielni wybrał zdjęcie Wilhoita z listy, wskazując, że był w kręgielni wieczorem w dniu porwania Karli, mężczyzna miał powiedzieć: ostatnim razem prawie mnie przekonałeś, ale od tego czasu nauczyłem się 2 rzeczy. Poddano go również testowi wariografem, podczas któremu zaprzeczył, aby zabił Karlę, ale testu nie zdał. Will Hoyt miał wyjaśnić, że nie zdał tego testu ze względu na podobieństwo sprawy Carly do innej sprawy, za którą nie był ścigany. Według śledczych Will Hoyt sugerował, że jest winny usiłowania zabójstwa studentki TCU Janelle Kirby w 1974 roku. W 1977 roku w sprawie pojawił się również mężczyzna, który sam przyznał się do zamordowania Carly. Był nim niejaki Jimmy Dean Cesar, który po prostu wszedł na komisariat policji i przyznał się do zabicia Carly. Oczywiście został natychmiast aresztowany. Podczas przesłuchania szczegółowo opisał, jak porwał i zabił Carlę. Jednak jego zeznania były pełne nieścisłości i pominięć. 7 miesięcy później został zwolniony, ponieważ okazało się, że to nie on zabił dziewczynę. Oświadczył, że skłamał w sprawie morderstwa, ponieważ był przygnębiony z powodu rozpadu jego małżeństwa i w dodatku był pod wpływem kokainy, kiedy wszedł na komisariat policji. Jak już mówiłam, zwykli ludzie również bardzo zaangażowali się w sprawę i bardzo chcieli, aby udało się ją rozwiązać. W 1974 roku Benbrook State Bank utworzył fundusz nagród w wysokości $10,000 za informacje prowadzące do skazania jej zabójcy. Ale pod koniec 1975 roku fundusz wygasł, a pieniądze zwrócono darczyńcom. W międzyczasie w szkole średniej, do której chodziła Carla, uczniowie zebrali pieniądze na pomnik, tabliczkę przedstawiającą Pumę, maskotkę szkoły, którą administracja szkoły zainstalowała na podłodze w korytarzu. Tablice otaczały czarne liny zwisające z metalowych słupków, tak że nikt nie mógł po niej chodzić. Chcieli, aby w ten sposób Carla nigdy nie została zapomniana. Jednak w 1975 roku jej rocznik skończył szkołę, a rok później zaczął tam uczęszczać młodszy brat Carly, Jim. Wydawało się, że żaden z uczniów już nie pamiętał o jej zabójstwie. Jednak rodzina Carly nie mogła o tym zapomnieć i zacząć po prostu zwyczajnie żyć dalej. Jak powiedział Jim, nasza rodzina została zniszczona przez morderstwo Carly. Każdego ranka moja mama wymykała się do łazienki, stawała pod prysznicem bez bieżącej wody i płakała. Nigdy nie widziałem, żeby mój tata płakał. Wiesz, był wojskowym. Ale przez pierwsze kilka lat po morderstwie Carly nie widziałem też, aby się uśmiechał. W tamtym czasie zdarzali się ludzie, którzy od czasu do czasu dzwonili bezpośrednio do domu Walkerów, twierdząc, że mają informacje o zabójcy Carly. Jej ojciec rozmawiał ze wszystkimi. Według Jima robił notatki i trzymał je w metalowym pudełku wielkości pudełka po cygarach. Zapisywał nazwiska i adresy potencjalnych podejrzanych oraz narysował kółka na mapach, gdzie, jak mu powiedziano, mieszkał zabójca. Powiedział mi, że nie zamierza spocząć, dopóki nie dowie się, że zabójca Carly siedzi za kratkami. W tym czasie śledczy oczywiście cały czas prowadzili swoje śledztwo. Jeden z pierwszych detektywów zajmujących się sprawą twierdził, że jej morderstwo było bardzo podobne do morderstwa Becky Martin, której śmierć nastąpiła rok wcześniej. Becky była drobna, miała blond włosy i była atrakcyjna, czyli zupełnie tak jak Carla. 7 lutego 1973 roku, niemal dokładnie rok przed porwaniem Carly, została porwana z gimnazjum w południowym Fort Worth. 7 tygodni później jej szczątki znaleziono na tym samym obszarze, w pobliżu jeziora Benbrook, na którym znaleziono ciało Carly. Jej zwłoki były w takim stanie rozkładu, że nie udało się ustalić dokładnej przyczyny śmierci. Lekarz sądowy stwierdził, że mogła zostać zgnięta nożem, uduszona, a nawet postrzelona w brzuch. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych dowodów. Nie było też żadnych świadków i bardzo niewiele tropów. To, że 2 młode dziewczyny zostały porwane i zamordowane w odstępie niemal dokładnie roku, a ich ciała zostały odnalezione na tym samym obszarze, nie wydawało się być przypadkiem. Śledczy rozpoczęli więc poszukiwania seryjnego mordercy, chociaż oficjalnie do mediów nie potwierdzili, że na tym obszarze może działać taki morderca. 19 lutego 1977 roku, niemal dokładnie 3 lata po znalezieniu ciała Carly, ktoś natknął się na leżące przy krawężniku ciało 25-letniej pielęgniarki June Ward. Kobieta była naga, z wyjątkiem paska stanika, owiniętego wokół szyi. Została uduszona i uderzona w głowę czymś ostrym i ciężkim. 9 lipca 1980 roku, nieopodal mostu nad strumieniem w południowo-wschodnim Fort Worth, znaleziono ciało 19-letniej Denise Hugh. Kobieta została opisana w gazetach jako bezrobotna włóczęga. Denise również została uduszona. W lutym 1983 roku na polu na północ od miasta odkryto ciało Christy Tower, która pracowała jako kelnerka. Jej ręce były związane przewodem elektrycznym, a drugi drut owinięty był wokół jej szyi. Kilka dni po jej morderstwie detektywi dowiedzieli się, że jej torebkę znaleziono w śmietniku za barem Cheers, który znajdował się zaledwie pół mili od miejsca, z którego Carla została porwana. 9 września 1984 roku zaginęła Catherine Davis, 23-letnia aspirująca modelka. Jej ciało znaleziono na polu na dalekim południu Fort Worth. Miesiąc później, 19 października, Marilyn Hartman, 29-letnia nauczycielka w gimnazjum, została znaleziona zakneblowana i uduszona w swojej własnej sypialni w Fort Worth. 3 dni później zaginęła Cindy Hiller, 23-letnia absolwentka Texas Christian University i była uczestniczka konkursów piękności. Znaleziono ją uduszoną w korycie strumienia na terenie kampusu TCU. 26 listopada Catherine Jackson, kolejna nauczycielka z miejscowego gimnazjum, została znaleziona nago w wannie z wciąż bieżącą wodą. Została uduszona sznurkiem. 2 tygodnie później Angela Elvert, 21-letnia modelka pracująca w niepełnym wymiarze godzin i pracowniczka stacji rockowej, zaginęła po tym, jak wyszła z domu swojego narzeczonego w południowo-zachodnim Fort Worth. Następnego dnia jej samochód znaleziono porzucony przy autostradzie w południowej części miasta, a jej rozłożone szczątki odkryto ostatecznie na polu na północ od Fort Worth. 22 grudnia 21-letnia Regina Groover wyszła ze swoim chłopakiem z restauracji Keg na Camp Bowie. Jej ciało znaleziono następnego dnia w potoku pod mostem w północnym Fort Worth. Została uduszona. Jej chłopaka znaleziono w łóżku w jego własnym mieszkaniu. Został śmiertelnie pobity. Nic dziwnego, że mieszkanki Fort Worth zaczęły panikować. Tu już nie chodziło o morderstwo jednej dziewczyny rocznie, co oczywiście również jest straszne, ale teraz co 2 tygodnie dochodziło do kolejnej zbrodni. Lokalne media donosiły o gwałtownie rosnącej sprzedaży broni. Kiedy policja zorganizowała bezpłatne seminarium na temat samoobrony, wzięło w nim udział ponad 3000 osób, w większości kobiet. Mimo że początkowo policjanci zaprzeczali, aby w mieście działał jakiś seryjny morderca, ostatecznie nie mogli już dłużej ignorować takiej możliwości i stworzono kolejną grupę zadaniową. Przesłuchano każdego, kto tylko chociażby w minimalnym stopniu wydawał się być podejrzany. Śledztwo nie przyniosło jednak rezultatu. Ostatecznie jednak morderstwa ustały. Nie wiadomo jednak dlaczego. Czy morderca zmarł, przeprowadził się, ożenił, czy zachorował? Jednak 24 lutego 1986 roku znaleziono kolejne nagie ciało kobiety, częściowo owinięte w koc. Leżało na zboczu wzgórza w pobliżu parku w centrum Fort Worth. Została uduszona, jednak nigdy nie udało się jej zidentyfikować. Mijały dziesiątki lat, a sprawa zabójstwa Carly Walker wciąż pozostawała nierozwiązana. Nie oznacza to jednak, że śledczy o niej zapomnieli. W kwietniu 2019 roku opublikowali list z roku morderstwa dziewczyny, który otrzymali od kogoś, kto twierdził, że jest zabójcą Carly. List brzmiał mniej więcej tak. Zabiłam Carly Walker w Benbrook. Znak 10-100. PS. Trudno powiedzieć, ale to prawda. Znak 10-100. Pewnie zastanawia Was, co oznacza znak 10-100. Rzecznik policji w Fort Worth powiedział, że śledczy nie są pewni, co tak właściwie oznacza, ale uważają, że ma to związek z policyjnym kodem oznaczającym martwe ciało. W 2019 roku policjanci z Fort Worth za pośrednictwem Twittera poprosili autora listu o zgłoszenie się do nich. Zapewne pamiętacie, że z ubrania i ciała Carly udało się pobrać próbki DNA. W 1974 roku technologia nie pozwalała na identyfikację nikogo na tej podstawie, ale przecież minęło ponad 40 lat. Technologia poszła do przodu. Okazało się jednak, że to nie jest takie proste. Przeprowadzenie testów DNA w sprawie Carly mogło kosztować policję w Fort Worth nawet 20 tysięcy dolarów. Nie muszę chyba mówić, że policjanci mieli ograniczone zasoby pieniędzy, więc woleli przeznaczyć taką kwotę na rozwiązanie sprawy, która wydarzyła się niedawno, a nie całe dekady temu. Wydawało się, że aby rozwiązać sprawę, potrzebny jest prawdziwy cud. I chyba można powiedzieć, że taki cud się wydarzył. W 2017 roku Vincent Strange, 40-letni technik lotniczy z Fort Worth, postanowił stworzyć podcast o nierozwiązanych morderstwach z Teksasu. Jego pierwsza historia dotyczyć miała Carly Walker. Częścią podcastu miały być wywiady z rodzeństwem i przyjaciółmi Carly. Podcast początkowo nie zyskał wielkiej popularności, ale jedną z osób, która go wysłuchała, była Diane Quickendall, która chodziła z Carlą do szkoły. Następnie Diane poleciała do Nashville na CrimeCon, coroczną trzydniową konwencję dotyczącą prawdziwej przestępczości. Taki trochę Comic-Con, na który przyjeżdżają fani zbrodni oraz autorzy i podcasterzy zajmujący się morderstwami. Kobieta jednak nie tylko przyjechała tam, ale również przywiozła ze sobą 80 egzemplarzy broszury, którą napisała na temat sprawy Carly, opartej głównie na podcaście Strange'a. Rozdawała swoje broszury różnym osobom, a jedna z nich trafiła w ręce Paula Holsa, emerytowanego śledczego z Wydziału Zabójstw, który pomógł rozwiązać sprawę Golden State Killera i związany był z siecią telewizyjną Oxygen. Holz był zaintrygowany przypadkiem Carly i w kwietniu 2019 roku producenci jego programu uznali, że są skłonni zapłacić 18 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów testów DNA z ubrań Carly. Oczywiście policjanci z Fort Worth ochoczo na to przystali. W laboratorium w Kalifornii technicy znaleźli nienaruszony, niezanieczyszczony płyn ustrojowy, nie na sukience Carly, ale na ledwo widocznej plamie na pasku jej stanika. Na podstawie tego płynu udało się opracować pełny profil DNA, który przesłali do CODIS, ogólnokrajowej bazy danych organów ścigania, zawierającej DNA milionów przestępców. Niestety nie znaleziono dopasowania. Wydawało się więc, że po emisji odcinka programu Holsa na temat zabójstwa Carly sprawa znów stanie w martwym punkcie. Jednak później Hols skontaktował detektywów z Fort Worth z dyrektorem generalnym OTARM, laboratorium kryminalistycznego zajmującego się testami DNA z Houston. Pamiętam, że już kiedyś mówiłam o OTARM w przypadku jakiejś innej sprawy. To laboratorium opracowało szczególną metodę identyfikacji DNA, do której używali zaawansowanej technologii wykorzystującej sekwencjonowanie genomu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałam, ponieważ zupełnie się na tym nie znam. OTARM zgodziło się zbadać DNA znalezione na ciele, jednak ponieważ inne laboratoria wykorzystały już w swoich testach tak dużą część znalezionego na pasku stanika DNA, pozostałe DNA było ledwo wystarczające do przeprowadzenia ostatecznej analizy. Nie było więc żadnej gwarancji, że pozostała próbka nie będzie wystarczająca do stwierdzenia czegokolwiek, a przy okazji zostanie zniszczona podczas badań. Bezpieczniejszą opcją było więc przechowywanie DNA i czekanie na pojawienie się nowszej technologii. Śledczy postanowili jednak zaryzykować. Po południu 21 września 2020 roku aresztowano 77-letniego Glenna McCarleya. Mężczyzna wydawał się być oszołomiony, zupełnie nie wiedział, o co chodzi. Detektywi mieli jednak dowody wskazujące na to, że to on 46 lat wcześniej zamordował Carly Walker. Podejrzewali również, że mogła nie być to jego jedyna zbrodnia. Uznali go za osobę, której należy się przyjrzeć pod kątem jego udziału w morderstwach co najmniej trzech innych kobiet w latach 70. i 80. Kim był jednak ten spokojny starszy pan, który lubił pracować fizycznie, oglądać w telewizji programy o remontach domów i co tydzień zawoził swoją żonę Judy do Walmartu, aby kupiła zakupy spożywcze? Glenn McCarley wychowywał się w zachodnim Teksasie jako najstarszych z trzech chłopców. Jego ojciec służył w armii podczas II wojny światowej, a później pracował w ubezpieczeniach. Podobno mężczyzna był dumny ze swoich dwóch młodszych synów, którzy byli sportowcami i dobrymi uczniami, ale uważał, że Glenn jest niezdyscyplinowany i sprawia kłopoty. Chyba można powiedzieć, że gdy był nastolatkiem, rodzice postanowili się go w pewien sposób pozbyć. Wysłali go do domu dla chłopców w Oklahomie, który przedstawiany był jako miejsce dla osób pozbawionych wolności z powodu choroby lub śmierci w rodzinie. Chłopców doświadczających poważnych problemów w życiu rodzinnym, chłopców potrzebujących opieki, czyli uciekinierów lub wagarowiczów, chłopców z problemami z prawem oraz chłopców porzuconych, wykorzystywanych lub zaniedbywanych. W lutym 1961 roku ukradł samochód, który następnie porzucił i ukradł inny. Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, uciekał, a gdy przestrzelili jego oponę, wybiegł z auta i próbował uciec pieszo, ale szybko został złapany. W sądzie przyznał się do winy i otrzymał 2-letni wyrok. Został jednak zwolniony wcześniej, wiosną 1962 roku, gdy miał 19 lat. Rok później, 16 lutego 1963 roku, poślubił Judy, córkę pracownika pola naftowego i pilną uczennicę o reputacji tzw. porządnej dziewczyny. Po ślubie Glenn ostatecznie dostał pracę jako kierowca ciężarówki w amerykańskiej służbie pocztowej z trasą od Dallas do Fort Worth. Doczekali się dwóch synów i w 1972 roku przenieśli się do Fort Worth, gdzie zamieszkali około mili od parkingu, z którego porwano Karla. Po przeprowadzce Glenn zaczął pracować jako kierowca ciężarówki, jednak tym razem przewoził prefabrykowane płyty betonowe na place budowy. Judy natomiast pracowała w przedszkolu przy ich kościele. Sam Glenn również udzielał się przy kościele i w wolnych chwilach kosił tam trawnik i dokonywał różnych niezbędnych napraw. Wykonywał również dorywcze prace dla swoich sąsiadów, przy naprawie ich samochodów czy elektryce w domach. Pamiętacie, jak wspominałam o tym, że śledczy postanowili przesłuchać wszystkich, którzy mieszkali w Fort Worth i posiadali pistolet Ruger kalibru 22? Na początku marca 1974 roku przyszli do domu McCorleya. Jednak gdy zapytali go o broń, ten powiedział, że została skradziona 6 tygodni wcześniej z jego pick-upa, gdy łowił ryby. Nie zgłosił tego, ponieważ był byłym więźniem, który odsiadywał karę za kradzież samochodu. W dniu ataku nie było go w pracy, a jego żony nie było w mieście, ale nic więcej nie łączyło go z przestępstwem. Zgodził się też pojechać na komisariat i poddać się testowi na wariografię, który zdał. Ostatecznie wyeliminowano go jako potencjalnego podejrzanego, a on sam wciąż cieszył się dobrą opinią swojej okolicy. Nie wszystko w jego życiu układało się jednak tak doskonale. W 1988 roku jego starszy syn, Craig, który miał zaledwie 24 lata, został potrącony i zabity przez pijanego kierowcę. To go załamało. Po latach nie pracował już w pełnym wymiarze godzin jako kierowca ciężarówki. Podejmował za to pracę jako złota rączka i dorywczo pracował w klubie fitness. Laboratorium Otram w 2020 roku było w stanie opracować pełny profil DNA znalezionego na bieliźnie Carly i zawęzić poszukiwania do trzech możliwych osób. Trzech braci McCarley. Śledczy pobrali DNA ze śmietnika Glena przed jego domem i okazało się, że odpowiada ono opracowanemu profilowi. Proces McCarleya rozpoczął się w sierpniu 2021 roku. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Powiedział, że w noc, gdy zabił Karlę, pił, kiedy zauważył par na parkingu przy kręgielni. Twierdził, że widział, jak rodnej uderzył Karlę, więc podszedł tam, otworzył drzwi i zrzucił go z niej. Następnie wyciągnął dziewczynę z samochodu, a ona, jak to powiedział, była wdzięczna, że go od niej wyciągnąłem. Następnie McCarley powiedział: uściskała mnie, dałem jej buziaka, pomyliłem to z czymś innym, nie chciałem tego zrobić. Drugiego dnia z procesu specjalista medycyny sądowej zeznawał na temat analizy DNA plam znalezionych na ubraniu Carly. Powiedział, że szansa, że dana plama pochodzi od osoby innej niż Glenn McCarley, wynosi 1 do 28 oktylionów, czyli 28, po których następuje 27 zer. Ława przysięgłych obejrzała również nagranie wideo, na którym detektywi przesłuchiwali McCarleya po jego aresztowaniu w 2020 roku. Rozmowa trwała prawie 3 godziny. Na początku McCarley zaprzeczał postawionym mu zarzutom. Kiedy położono przed nim na stole zdjęcie Carly Walker, powiedział: nigdy jej nie widziałem, nigdy jej nie spotkałem. Nie poznałbym jej, gdyby stała obok mnie. Następnie upierał się, że to nie on zabił Carlę, aż w końcu załamał się i zaczął szlochać. Po jakimś czasie przyznał się, że zgwałcił i zabił Carlę. Drżącym głosem powiedział: chyba ją udusiłem na śmierć. Nie pobiłem jej. Jestem winny. Trzeciego dnia procesu mężczyzna zmienił swoje wcześniejsze zapewnienie, że jest niewinny i przyznał się do zamordowania Carly, a następnie został skazany na dożywocie. Nie muszę chyba mówić, jak wielką ulgę musiała poczuć rodzina i bliscy Carly. Rodney powiedział, że niektórzy ludzie przez dziesięciolecia kwestionowali jego relacje na temat tego, co wydarzyło się tamtej nocy. Aż do chwili, gdy aresztowanie McCarleya ostatecznie potwierdziło jego wersję wydarzeń. Jak powiedział, to już 47 lat. Przez te wszystkie lata ciążyła na mnie chmura podejrzeń. To męka. Nic dziwnego, że Rodney zaraz po ukończeniu szkoły średniej przeprowadził się na Alaskę, aby pracować na platformie wiertniczej, ponieważ czuł, że musi uciec jak najdalej od Fort Worth. W końcu wrócił jednak do Teksasu i zamieszkał niedaleko Austin. Sprawa miała jeszcze jeden skutek. Jak już mówiłam, testy DNA są bardzo drogie i policja zwyczajnie często nie ma na nie środków. Senator Cornyn zapowiedział więc ustawę Carla Walker Act, która miała zapewnić organom ścigania federalne dotacje na opłacenie testu. Jak argumentował, jeśli sprawca zostanie zatrzymany, sprawiedliwości stanie się zadość. Rodzina będzie mogła zamknąć sprawę. Oznacza to również, że inne potencjalne ofiary zostaną uratowane przed takim losem. Jestem pewien, że znajdziemy partnera po stronie demokratów, zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w rządzie. Senat i ja nie możemy sobie wyobrazić, że mogłoby to wywołać kontrowersje. Z tego co wiem, ustawa wciąż jest propozycją, ale senator Cornyn jest pewien, że przejdzie. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jak zawsze w tego typu sprawach cieszę się, że udało się ją ostatecznie rozwiązać i że właśnie sprawiedliwości stało się zadość. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że stało się to za późno. Glenn McCarley w chwili aresztowania miał już 77 lat i był chory na raka, podejrzewam wątroby. Przeżył na wolności właściwie całe życie. Coś, co nie było dane Carly. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.